Ludzie tacy niczego nie chcą mieć na własność. Dobrze pamiętają, że dobytek traci się tak łatwo, jakby go pożar pochłonął. Niemal zabobonnie unikają kupowania nowych rzeczy. Starają się donosić stare. Nie wyrzucają połamanych krzeseł. Pewien mój przyjaciel ma takie meble, że wręcz nie ma na czym siąść, ani o co się oprzeć, bo wszystko się rozlatuje. Cóż, tak żyjemy, śmieje się, od zony do zony. Jego żona też siedziała w więzieniu. Lew Kopielew wrócił w 55 roku do Moskwy i musiał stwierdzić: trudno wytrzymać z facetami, którym się powodzi. Widuje tylko tych z dawnych przyjaciół, którym się jakoś nie powiodło. Bo też patrząc na rzeczy po ludzku, tylko ci są naprawdę interesujący, którzy zrezygnowali z robienia kariery. A kto ją robi, z tym strasznie nudno. Ale ludzie nie są jednakowi. I dlatego wyjście na wolność oznaczało zupełnie coś innego, zwłaszcza w okresie, gdy zdawało się, że CKGB przymknęło oko na to i owo. Hurra, jestem wolny. Teraz jedno jest tylko ważne, teraz nigdy więcej nie dać się złapać. Teraz grunt to odkuć się. Jedni odkuwają się na urzędach, innym bardziej zależy na tytułach akademickich i wojskowych, innym znów na zarobkach i książeczce oszczędnościowej. Mówienie o tym jest u nas w złym tonie, ale liczenie po cichu bynajmniej. Niektórzy starają się mieć jak najwięcej dzieci. Inni odrabiają inne zaległości. Na przykład Walenty M. zaklinał się w więzieniu, gdzie siedzieliśmy razem, że na wolności odbije sobie wszystko, co tu stracił w dziedzinie męsko-damskiej. I rzeczywiście kilka lat z rzędu co dzień chodził do pracy, wieczory zaś nawet w dni powszednie spędzał w towarzystwie dam. Wciąż je przy tym zmieniając. Spał po 4-5 godzin, posunął się, postarzał. Jeszcze inni wetują sobie stracone okazje, jedząc ile wlezie, kupując meble i odzież. Zapomnieli już, jak obcinano im guziki, jak w łaźniach przy dezynfekcji marnowały się najlepsze rzeczy. Zakupy znów się stają najmilszą rozrywką. Jak tu mieć do nich pretensje, skoro tyle w życiu stracili, skoro tyle im z życia amputowano? Każdemu z tych dwóch sposobów pojmowania wolności odpowiadał pewien szczególny stosunek do przeszłości. Przeżyłeś oto bardzo straszne lata. Nie jesteś chyba okrutnym mordercą ani brudnym oszustem. Dlatego więc powinieneś czynić wysiłki, by zapomnieć więzienie i obóz. Czego właściwie się wstydzisz? Nie lepiej ci to myśleć, że pobyt w nich wzbogacił się? Czy niesłuszniejsza to rzecz być dumnym z nich? Ale iluż to jest takich, i to wcale nie głupich, wcale nie słabych, lecz takich, po których wcale się tego nie spodziewasz, co starają się zapomnieć. Zapomnieć jak najprędzej. Zapomnieć wszystko. Zapomnieć tak, jakby to było tylko przywidzenie. Na przykład Wendelstein. Zwykle człowiek stara się nawet tego nie wspominać. Rodzaj reakcji obronnej. Pronman. Powiem szczerze, unikałem spotkań z byłymi łagiernikami, żeby pozbyć się wspomnień. Lesowik. Po powrocie z obozu starałem się zapomnieć o przeszłości. I proszę, prawie mi się to udało. Nim przeczytała nowelę Jeden dzień. Bondarin. Wiem od dawna, że w 45 roku siedział w tej samej łubiańskiej celi, co ja, tylko wcześniej. Podejmuje się wymienić mu z nazwiska nie tylko naszych towarzyszy z tej samej celi, lecz także tych, z którymi siedział, zanim go do niej przenieśli, ludzi, których nigdy nie znałem. Piszę mu o tym i o to, jak mi odpisuje. Ja zaś postarałem się wyrzucić z pamięci wszystkich, z którymi tam siedziałem. Po tym liście, rzecz jasna, przerwałem korespondencję. Rozumiem, że ortodoksi unikają swoich starych znajomych z obozu. Uprzykrzyło im się to stałe odgryzanie się stu naraz przeciwnikom. Zbyt ciężkie to dla nich wspomnienia. Zresztą, co ich łączy z tą nieczystą, bezideową zgrają? Ponadto, jacyż byliby z nich prawowierni, gdyby nie chcieli zapomnieć, wybaczyć i szybko wrócić do dawnej skóry? Przecież po to właśnie 4 razy do roku wysyłali swoje czołobitne prośby. Dajcie mi wrócić, dajcie mi wrócić. Przecież byłem grzeczny i będę grzeczny. Taki był sens licznych ich deklaracji w 56 roku. Jakby kto zatęchły kufer otworzył. Przynieśli z sobą atmosferę lat 30., chcąc kontynuować to wszystko, od czego oderwało ich aresztowanie. Na czym polegał dla nich powrót? Na tym przede wszystkim, że odzyskiwali swoją legitymację partyjną, swoje formularze, swój staż i swoje zasługi. I znów ciepło członkostwa owionie głowę, której nikt już nie winuje. A przeżycia obozowe to zaraza, której trzeba czym prędzej się pozbyć. Czy w całym tym doświadczeniu obozowym, jeśli nawet przesiać się i przemyć, znajdzie się jeden choćby okruch szlachetnego kruszcu? Oto stary leningradzki bolszewik Wasiliew. Odsiedział 2 razy po 10 roku, za każdym razem dostając na dokładkę jeszcze 5 lat kagańca. Dostał za to rządową rentę personalną. Nic mi nie brakuje, sławię moją partię i mój naród. To wspaniałe, przecież tylko biblijny Hiob potrafił tak sławić swojego Boga. Za wrzody, za mur, za głód, za śmierć, za upokorzenia. Chwała ci, chwała. Ale ten Wasiliew nie jest nierobem, nie zalicza się do biernych konsumentów. Jestem członkiem komisji do walki z pasożytnictwem. To znaczy, że w miarę starczych swoich sił przykłada łapkę do jednego z największych bezprawi naszej doby. Oto przykład prawdziwej prawomyślności. Zrozumiałe, dlaczego również kapusie nie życzą sobie żadnych wspomnień ani spotkań, boją się pretensji i niemiłych rewelacji. No ale wszyscy pozostali? Czy to aby nie znamie arabskiej mentalności? Albo dobrowolny ślub uczyniony po to, aby odwrócić możliwość ponownego uwięzienia? Zapomnieć jak zły sen. Zapomnieć, zapomnieć wszystkie widma z przeklętej, łagrowej przeszłości. Ściska głowę piąstkami Nastia B., którą wzięto do więzienia nie byle jak, tylko z raną postrzałową. Dlaczego filolog klasyczny AD, którego zawód nauczył poddawać krytycznej ocenie dzieje starożytne, czemu również on samemu sobie każe wszystko zapomnieć? Cóż zrozumie on w ten sposób z całych ludzkich dziejów? Eugenia D., która w 65 roku opowiadała mi, jak w 21, jeszcze przed zamążpójściem, zabrali ją na ubiankę, dodała, a nieboszczykowi mężowi nigdy o tym nie mówiłam, bo zapomniałam już. Zapomniała? Najbliższemu człowiekowi, z którym przeżyła pół życia? To za mało nas jeszcze do więzień pakują, widać. A może wcale nie trzeba ludzi tak surowo sądzić? Być może jest to rys charakterystyczny bardzo ludzkiej przeciętności? Przecież ktoś był modelem dla takich przysłów. Godzinę pożyłeś w wygodzie, już zapomniałeś o głodzie. Krzywda trawą, ciało sadłem porasta. Ciało, co sadłem obrasta. Oto czym jest człowiek. Mój przyjaciel i współoskarżony Mikołaj Witkiewicz, z którym poszliśmy za kraty, wspólnym, nieco jeszcze dziecinnym wysiłkiem, uznał wszystko, co przeżył, za przeklętą fatalność, za haniebną porażkę głupiego pechowca. I pogrążył się w studiach, jako że nauka jest najbezpieczniejszym terenem do życiowej wspinaczki. W 59 roku, gdy jeszcze żył Borys Pasternak, ale już go szczwacze oblegli, jąłem opowiadać mu o tym poecie. Nie chciał nawet słuchać. Po co gadać o tych starych kapciach? Posłuchaj lepiej, jaką walkę ja muszę toczyć na naszej katedrze. Wciąż z kimś walczy, aby otrzymać awans. A przecież trybunał dał mu 10 lat obozu, więc tych batów nie wystarczyło. Również Grigori M.Z. dostał prawo powrotu z zesłania. Unieważniono jego wyrok sądowy, zrehabilitowano, oddano legitymację partyjną. Nie pytają przecież przy tej okazji, czyś nie uwierzył tymczasem w Jehowę albo w Mahometa. Przecież nie zastanawiają się, czy cokolwiek z twego dawnego światopoglądu ocalało. Wracając z Kazachstanu do swego Rzet, przejeżdża przez moje miasto, więc idę na dworzec. Co mu też chodzi teraz po głowie? O czym myśli? Ejże, czy nie zamierza czasem wrócić do dawnych swoich urzędów tajnych czy specjalnych? Nasza rozmowa jakoś się nie klei i więcej już nie pisze mi on ani słowa. A oto F. Retz jest dziś dyrektorem Komunalnego Biura Remontów, a nadto należy do drużyn ochotniczych, czegoś w rodzaju polskiego ORMO. Z wielką powagą prawi o swoim obecnym życiu i chociaż dawnych swoich przejść nie zapomniał, no bo jak tu zapomnieć 18 lat na Kalymie. Mówi o tej Kalymie jakby z rezerwą, z wewnętrznym zdumieniem. Czy to naprawdę się zdarzyło? Jak to było możliwe? Przeszłość spłynęła po nim, jest dziś gładki i ze wszystkiego zadowolony. Podobnie jak złodziej, który za zgodą swoich sitwesów zrywa ze światem przestępczym, tak samo erzac polityczny zapomina. Dla tych, którym się to udało, świat staje się znów wygodny, przytulny. Nic ich już nie kole, ani nie ciśnie. Jak dawniej wydawało się im, że wszyscy siedzą, tak dziś im się zdaje, że nikt nie siedzi. Zaczynają nagle znów rozumieć miły sens takich świąt jak 1 maja i rocznica października, bo nie są to już te surowe dni, gdy nas szczególnie złośliwie rewidowano na mrozie i gdy szczególnie pełne stawały się cele naszego obozowego więzienia. Zresztą po co sięgać aż w te regiony? Jeśli głowa rodziny otrzyma we dnie w biurze pochwały od towarzysza dyrektora, to w domu przy obiedzie panuje świąteczna atmosfera i cała rodzina składa gratulacje. Jedynie w gronie rodzinnym były męczennik pozwala sobie na utyskiwania. Tylko tutaj czasami przypomina je sobie i to w tym celu, aby go bliscy jeszcze bardziej hołubili i cenili. A wychodząc za próg, już zapomina. Nie bądźmy jednak tak wymagający i surowi. Przecież to ludzkie. Po strasznych przejściach wrócić do swojego dawnego ja, do swoich dawnych, niechby nawet nie najlepszych przyzwyczajeń i właściwości. Na tym trzyma się nasza osobowość, to wpływ naszych genów. Być może człowiek nie mógłby inaczej być człowiekiem. Taras Szewczenko, którego pełne rozpaczy wiersze już tu były cytowane, po upływie 10 lat pisze z radością: ani jeden rys mojej wewnętrznej istoty nie uległ zmianie. Z całej duszy składam dzięki mojemu wszechmocnemu Stwórcy, że nie pozwolił on, aby straszliwe doświadczenie zostawiło ślady swoich żelaznych pazurów na moich przekonaniach. Ale jak to się dzieje, że ludzie zapominają? Gdzie by się tego nauczyć? Nie, pisze Kalinina, niczego nie sposób zapomnieć i nic w życiu nie układa się gładko. Sama nie jestem rada, że taki mam charakter. Można mieć uznanie i sukcesy w pracy i w codziennym życiu też wszystko niby dobrze się układa. Ale ćmi i ćmi w sercu i wciąż czuje człowiek niezmierne znużenie. Mam nadzieję, iż nie napisze pan o ludziach, którzy wyszli z więzienia, że zdołali wszystko zapomnieć i że są szczęśliwi. Raisa Łazukina. Lepiej nie wspominać tego, co złe? A jeśli nic dobrego człowiek sobie przypomnieć nie może? Tamara Prytkowa. Przesiedziałam 12 lat. Jestem już na wolności od lat 11. A wciąż jeszcze nie wiem, po co właściwie żyję. I nie wiem, gdzie sprawiedliwość. Od 2 wieków toczą się w Europie rozchowory o równości. A jacyś przecież jesteśmy różni. Co tu mówić o równości, gdy w tak różny sposób życie potrafi ryć bruzdy na naszych duszach? Jeden przez 11 lat nie potrafi niczego zapomnieć, drugi zaś potrafi wszystko zapomnieć już następnego dnia. Iwan Dobriak. Wszystko niby tam pozostało, a jednak nie wszystko. Jestem zrehabilitowany, ale nie mam dalej spokoju. Rzadko mija tydzień, aby się znów moja żona mi nie przyśniła. Zrywa się człowiek z łóżka, cały we łzach, albo budzą się bliscy, przerażeni twoim krzykiem. Arns Bernstein, nawet po 11 latach od wyjścia z obozu, dalej miewał tylko obozowe sny. Ja również przez 5 lat z rzędu widziałem siebie samego we śnie tylko jako więźnia, nigdy jako wolnego. Lew Kopielew rozchorował się 14 lat po zwolnieniu z obozu i w majaczeniach mówił tylko o więzieniu. A język nasz dotychczas nie chce znać takich słów jak kajuta czy pokój. Zawsze mówimy zamiast tego cela. Szawirin. Na psa owczarka po dziś dzień nie mogę spokojnie patrzeć. Czulpieniew idzie sobie przez las, ale już nie potrafi zwyczajnie cieszyć się świeżym powietrzem, ani zwyczajnie patrzeć. Zerkam na sosny, owszem, nadaje się, sęków mało, jak się zrąbię, to niewiele trzasek trzeba będzie spalić. Wszystko pójdzie na kopalniak. Jak tu zapomnieć, jeśli człowiek zamieszka w takiej wsi Milcewo, a tam omalże połowa sąsiadów odsiedziała swoje w obozie, co prawda po większej części za złodziejskie sprawki. Idzie człowiek na dworzec w Riazaniu i widzi trzy wyłamane pręty w stacyjnym parkanie. Nikt tego nigdy nie naprawia, zupełnie jakby tak być musiało. A musi, bo właśnie na wprost tej dziury zatrzymują się stoły pinki. Dziś też się tu właśnie zatrzymują. A pod dziurę podjeżdża tyłem karetka więzienna i w ten sposób zeków prosto z wagonu ładuje się do niej, unikając prowadzenia przez ludne perony. Wszechzwiązkowe Towarzystwo Niewiedzy Powszechnej wypisuje ci zlecenia na odczyt w 1957 roku i okazuje się, że skierowano cię do ITK-2, do kobiecej kolonii pracy przy więzieniu. Przychodzisz na wartownię i przez okienko wysuwa się znajomy kaszkiecik. Idziesz sobie potem z obywatelem wychowawcą przez więzienny dzieciniec i zasępione kobiety w lichej odzieży witają się z wami przypochlebnie na wyprzódki. Siedzisz sobie potem w gabinecie naczelnika działu politycznego i podczas gdy on tu sobie z tobą gawędzi, abyś się nie nudził, wiesz dobrze, że tam wypędzają je z cel, budzą przemocą te, które usnęły, że w kuchence wyrywają im z rąk menaszki. Dosyć tego, prędzej na odczyt, zwijać się! Już je spędzono do sali, już w niej pełno. W sali wilgoć, korytarze też wilgotne, a w celach na pewno całkiem mokro. I te nieszczęsne, zapracowane kobiety przez cały czas mojego odczytu krztuszą się zastarzałym, głębokim, huczącym albo suchym i rozdzierającym kaszlem. Poubierane są nie jak kobiety, tylko jakieś karykatury. Młodsze z nich są kościste, o kanciastych, starczych figurach. Wszystkie są zadręczone i nie mogą doczekać się końca mojego odczytu. Czuję wstyd. Miałbym chęć zamienić się w dym i rozwiać w powietrzu. Zamiast prawić im tu o osiągnięciach nauki i techniki, tak bym chciał krzyknąć: powiedzcie, czy długo jeszcze ma trwać to wszystko? Od razu spostrzegam w tłumie kilka lepiej wyglądających, lepiej ubranych. Niektóre noszą nawet sweterki. To prydurki. Gdyby patrzeć tylko na nie i nie słuchać tego kaszlu, to można by zupełnie gładko wygłosić cały odczyt. Nie odrywają ode mnie oczu, słuchają, że aż ha. Ale wiem dobrze, że nie słyszą moich słów, że nie kosmos je interesuje, tylko że tak rzadko widują mężczyzn, więc chcą się chociaż napatrzeć. I nagle opada mnie koszmar. Zabiorą mi przepustkę i już tu zostanę. I te mury dzielące mnie od znanej mi ulicy, co biegnie tuż, tuż, od przystanku trolejbusowego, odległego o kilka zaledwie metrów, znowu przegrodzą całe moje życie, staną się nie murami, tylko kamiennymi latami. Nie, nie, za chwilę stąd wyjdę. Pojadę trolejbusem za 40 kopiejek do swojego domu, gdzie czeka na mnie smaczny obiad. Ale nie wolno mi zapomnieć, one tu wszystkie zostaną i będą tak samo kaszleć całymi latami. W każdą rocznicę mojego aresztowania urządzam sobie dzień zeka. Odcinam rano 650 gramów chleba, wydzielam sobie 2 kostki cukru, nalewam wrzątku bez esencji, a na obiad proszę, żeby ugotowano mi sałamachę i chochelkę rzadkiej kaszy. Jak szybko włażę w tę dawną skórę. Pod koniec dnia zgarniam już ze stołu okruszyny i wylizuję miskę. Prędko budzą się we mnie te odczucia i odruchy. Udało mi się też wywieźć moje stare łaty z numerami. Przechowuję je. Czy ja jeden? W niejednym domu pokażą ci je jak relikwie. Któregoś dnia idę sobie po Nowosłobodzkiej, a otóż i więzienie butyrskie. Przyjmowanie paczek. Wchodzę do poczekalni, pełno kobiet, są również mężczyźni. Jedni oddają paczki, inni rozmawiają. Więc to tutaj składano przesyłki dla nas. Bardzo to ciekawe. Z najniewinniejszą miną podchodzę do tablicy, na której wywieszono regulamin. Ale już mnie dostrzegł orlim wzrokiem. Już zmierza szybko w moją stronę sierżant o ponurej gębie. Czego tu szukacie, obywatelu? Wyczuł psiawiara, że nie o paczkę mi chodzi. Widać, trącę dalej zekiem. A odwiedzanie umarłych, tych z twoich braci, co leżą tam, gdzie i ty powinieneś leżeć, przebity bagnetem dla kontroli? Oleniew, człowiek już sędziwy, pojechał w 65 roku z plecakiem na grzbiecie i laseczką w ręku. Dobrnął do dawnego lazaretu, a później na górkę, obok wioski Kierki, gdzie chowano więźniów. Górka pełna jest kości i czaszek, a mieszkańcy dziś nazywają ją po prostu kościaną górką. W dalekim mieście na północy, gdzie noc trwa pół roku i dzień, pół roku mieszka Gala B. Nie ma nikogo bliskiego na całym świecie, a to, co nazywa domem, jest szpetnym, gwarnym kątem. Oto jak spędza chwilę wypoczynku, idzie z książką do restauracji, zamawia wino, upije trochę, popali, potęskni chwilę do Rosji. Jej jedynymi i najmilszymi przyjaciółmi są kelnerzy i portierzy. Bardzo wielu wracających stamtąd ukrywa swoją przeszłość, a ja jestem dumna z mojego życiorysu. To tu, to tam zbierają się raz do roku grupy byłych zeków, żeby trącić się kieliszkiem i podzielić wspomnieniami. I dziwna rzecz, powiada Golicyn, że obrazy przeszłości w tych wspomnieniach mają nie tylko kolory ciemny i ponury. Przeciwnie, wiele rzeczy wspominamy ciepło i mile. To też bardzo ludzka właściwość i wcale nie najgorsza. Na moich obozowych łatach wypisana była litera Y, pisze mi z werwą Ginzburg, a paszport, jaki dostałem, ma serię ZK. Przeczytasz parę takich listów i od razu ciepło się robi. Nie, daję słowo, jak bardzo różnią się listy byłych zeków od wszystkich innych pism. Co za niezwykła żywotność, jaka świadomość celu i jaki wigor. W naszych czasach, jeśli już trafi się list bez śladu melancholii i lamentów, naprawdę optymistyczny, to z pewnością wysłany został przez byłego zeka. Poznali to, co bywa w świecie najgorszego, więc teraz ich już byle co nie załamie. Dumny jestem, że należę do tego potężnego szczepu. Nie byliśmy szczepem, to inni z nas szczep uczynili. Stworzono z nas całość tak zwartą, jakiej nigdy nie zdołaliśmy wykuć w naszym mroku, zdezorientowani i pozbawieni woli, a przy tym obawiający się siebie wzajemnie. Tu na wolności ortodoksi i szpicle jakoś automatycznie zostali wyłączeni z naszego grona. Nie musimy się zmawiać, aby okazywać sobie nawzajem pomoc. Nie musimy już wystawiać się na żadne próby. Wystarczy spotkać się, popatrzeć sobie w oczy, zamienić dwa słowa. I co tu więcej gadać? Zawsze jesteśmy gotowi nieść pomoc naszym towarzyszom. Wszędzie nas pełno i są nas miliony. Pobyt za kratą nauczył nas mierzyć nowym łokciem każdego człowieka. Z naszych oczu spadło bielmo, które zwykle przysłania wzrok tych, co jeszcze wstrząsu nie przeżyli. Jakie niezwykłe dzięki temu możemy wyciągać wnioski z naszych obserwacji. Stolarowa, która dobrowolnie przyjechała w 1934 roku z Paryża wprost do potrzasku, co wyrwał jej najlepsze lata życia, nie tylko nie robi sobie wyrzutów i nie przeklina chwili swego przyjazdu, ale powiada: miałam rację, kiedy wbrew całemu mojemu środowisku i wbrew rozsądkowi pojechałam do Rosji. Zupełnie Rosji nie znając, intuicyjnie wyczułam prawdę o niej. Karpunicz, Braven, Kombryk z czasów wojny domowej, człowiek pełen ognia, popędliwy, w faworyt fortuny niegdyś nie czytał nawet dokładnie spisów przynoszących mu przez naczelnika jego specwydziału i nie u góry arkusza, tylko u dołu, niedużymi literami, tylko niedbale, jednym pociągnięciem tępego ołówka, jakby to była błahostka, zapominając nawet o kropkach, pisał dwie literki – KS. Znaczyło to kara śmierci dla wszystkich. Potem były generalskie rąby, a potem 20,5 roku kalymy. I oto Karpunicz mieszka sobie pośród lasu, na samotnym futorze, podlewa ogródek, karmi kury, majstruje przy stolarskim warsztaciku, nie składa próśb o rehabilitację. Klnie w żywy kamień Woroszyłowa i gniewnym piórem pisze w zeszycikach swoje komentarze do każdej audycji radiowej i każdego artykułu w gazetach. Ale minie jeszcze parę lat i filozof z futoru przepisze sobie taki aforyzm z pewnej książki. Nie dość kochać ludzkość, trzeba umieć jeszcze znieść towarzystwo ludzi. A przed śmiercią napisze własnymi słowami, ale takimi, że czytający zadrży. Czy to nie mistyka, czy to nie stary Tolstoj się odezwał? Żyłem i sądziłem innych podług siebie, ale teraz jestem już innym człowiekiem i już innych podług siebie nie sądzę. Tarnowski, człowiek zadziwiający, został na Kałymie po odsiedzeniu kary. Pisze wiersze, których nikomu nie posyła. Taki wniosek wyciągnął ze swoich rozmyślań. Tam i oto przypadła kraina i chce Bóg, bym w milczeniu tu żył. Za ten grzech, że widziałem Kaina, ale zabić nie miałem go sił. Szkoda tylko, że stopniowo umrzemy wszyscy, nie zdążywszy niczego ważnego dokonać. Muszę później dodać gwoli sprawiedliwości, że Tarnowski opuścił Kołymę, ożenił się nieszczęśliwie i bardzo podupadł duchowo, a przy tym nie wie, jak wyrwać się z tej obroży. Byłych zeków oczekują jeszcze na wolności spotkania. Spotkania ojców z synami, mężów z żonami. Nieczęsto te spotkania dobrze się kończą. Chowając się bez nas przez 10, przez 15 lat, nie mogli synowie wyrosnąć na istoty nam bliskie. Czasem po prostu stają się obcymi ludźmi. Niekiedy zamieniają się w naszych wrogów. I tylko niewiele kobiet doczekuje się nagrody za dochowanie mężom wiary. Zbyt długo żyło się osobno. Człowiek zmienił się zupełnie, tyle że nosi to samo nazwisko. Nazbyt odmienne były ich doświadczenia i niemożliwą jest rzeczą, aby zaczęli wspólne życie od nowa. Tu starczy materiału na wiele filmów i powieści, niech się kto inny tym bawi. W tej książce na to miejsca nie ma. Przytoczę tylko jedną opowieść. Są to zwierzenia Marii Kadackiej. W ciągu pierwszych 10 lat mąż napisał mi 600 listów. W ciągu następnych 10 dostałam tylko jeden. I to taki, że żyć się odechciało. Po 19 latach pojechał na swój pierwszy urlop nie do nas, tylko do swoich krewnych. Do mnie i do syna wpadł tylko na 4 dni przejazdem. Pociąg, który miał przyjechać tego dnia, wypadł z rozkładu. Po bezsennej nocy spędzonej na czekaniu położyłam się na chwilę. Wtem ktoś dzwoni. Słyszę nieznajomy głos. Chciałbym mówić z Marią Benedyktowną. Otwieram drzwi. Wchodzi niemłody, tęgi mężczyzna w płaszczu i kapeluszu.